To, co jest, wydaje mi się, ważne, to jest to, że właściwie wszędzie, poza Węgrami i Polską, już w lipcu, najpóźniej w lipcu 1956 roku, ruchy zmierzające do reformy zostały zablokowane. To był efekt Poznania. Przywódcy komunistyczni od Sofii do Berlina przestraszyli się Poznania i wobec tego uznali, że każde popuszczenie, podgrzanie atmosfery społecznej może doprowadzić do takiego wydarzenia u nich. Wobec tego zaostrzyli cenzurę, były aresztowania, zwolnienia z pracy dziennikarzy, redaktorów itd., itd. Więc Polska była jedynym krajem, w którym mogło w jakiś sposób naturalny rozbudować się cały ten wielki program przebudowy, zmian.
Czyli Polska była jedynym krajem, który właściwie na tym skorzystał.
Jedynym, bo no, na Węgrzech jakby poszli za daleko dla Moskwy i ruch węgierski został stłumiony bardzo brutalnie. W Polsce nie i w związku z tym dlatego w Polsce to było znacznie trwalsze, znacznie szersze i później niektóre kraje komunistyczne jakby doganiały Polskę, tak jak w Czechosłowacji, prawda, gdzie destalinizacja zaczęła się w 1962 roku dopiero.
Pan profesor pisał m.in. w Tygodniku Powszechnym ostatnio o tym, że według pana 1956 rok był ratunkiem dla systemu. Właściwie był momentem, w którym system znalazł sposób na przetrwanie.
No, w przypadku Polski było to szczególnie wyraźne. Mianowicie akceptacja Gomułki jako charyzmatycznego przywódcę narodu, Gomułki, który był komunistą, oznaczała jakby, no, en passant, akceptację systemu. I to od 1956 roku można mówić, że socjalizm stał się w Polsce czymś normalnym, znaczy dla ludzi. 1956 rok dał też drugi przykład negatywny, ale też który umacniał komunizm, to znaczy węgierski, że nie można próbować pokonać komunizmu siłą, bo wtedy przyjadą czołgi sowieckie i zmiażdżą.
Konsekwencje 1956 roku były szersze. One dotyczyły całego pola politycznego. Po pierwsze, w pewnym sensie wzmocniły partie krytykujące komunizm, prawda, i reżimy komunistyczne głównie. Na pewno wzmocniły w partii socjalistycznej tendencję potencjalnie antykomunistyczną na jakiś czas. Nawet trochę niezgodnie z tym, co zostało w pewnym sensie powiedziane w czasie sympozjum, wydaje mi się, że ten podział się właśnie wzmocnił. Poza tym miało to też na pewno jakieś znaczenie dla polityków zachodnich, którzy postanowili, wiadomo teraz dzięki archiwom, że im silniejsza represja sowiecka w bloku, tym więcej jest szans, że ruchy oporu będą powstawały, czyli zagrali jakby kartę taką najgorszego zła, nie najmniejszego zła. Wiadomo teraz, że na przykład przyszły prezydent Nixon, który wtedy był, komentował wydarzenia na Węgrzech, powiedział, że dobrze by było, żeby Rosjanie silnie przyłożyli jednemu krajowi wschodnioeuropejskiemu, bo to powiększa jakby szanse powstania tego typu i antykomunizmu w całości bloku. Ostatnia książka Charles Gatti o tym mówi. On rzeczywiście skonsultował ostatnio otwarte archiwa. Ale były także i różne inne konsekwencje. Oczywiście na przykład była czysta wymiana jakby dobrych procedur między Zachodem a Wschodem. Pozwolono Chruszczowowi interweniować w Budapeszcie, w zamian za co Rosja zamknęła jakby oczy na to, co się działo na Bliskim Wschodzie.
Mówiono też o tym, że 1956 rok wykazał bezsilność Europy, znaczy uświadomił Europejczykom bezsilność Europy.
Ten 1956 rok pokazał raczej więcej strachu Europy przed tym największym złem, jakie było Imperium Sowieckie. Jeszcze do tego pomogło w tym oczywiście to, że była reprezentacja Sowietów wtedy była dość stereotypowa, bo wydawało się, że to był jednak kraj postępowy, że to był jednak kraj, który wyzwolił Europę, a nawet tak znani zachodni krytycy jak Raymond Aron podziwiali na przykład stopę wzrostu w Związku Radzieckim. Także w pewnym sensie bardziej zagrały reprezentacje Wschodu niż refleksja i analiza na temat możliwości Zachodu w stosunku do Imperium Sowieckiego. '56 jest datą ważną dla całej Europy i całego świata, dla Europy także, między innymi dlatego, że jest to data, która pozwala nam na zastanawianie się nad tym, jak kwalifikować komunizm dzisiaj z punktu widzenia moralnego, jakby. Czy był to reżim porównywalny z reżimem nazistowskim, czy nie, jak chcieliby to zadeklarować posłowie z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej i wprowadzić wręcz jakby na łamy konstytucyjne, prawda? Ja myślę, że kilka rzeczy można jakby zrewidować. To nie chodzi o rewizjonizm oczywiście, tylko o popatrzenie się do archiwów i pewne przeczytanie na nowo tego, co się stało, mając oczywiście więcej informacji na ten temat. Po pierwsze, trzeba się zastanowić nad tym, czy trzeba w Czambuł potępić wszystkich komunistów, łącznie z tymi, którzy właśnie zrobili 56 rok. A można jakby reżim totalitarny, komunistyczny z całą pewnością napiętnować i wskazać na to, że to jest o podobnych źródłach systemowych reżim, jak reżim, to każde reżimy totalitarne, że tak powiem. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, ich ewolucję, to jest zupełnie inna sprawa. Okazuje się, że w końcu ten reżim upadł między innymi dzięki tym, którzy wyszli z partii komunistycznej, mieli tego dość, zrozumieli i chcieli demokracji, jak i samych komunistów, którzy zrozumieli, że reżim się rozłazi po kościach, że jest już raczej barokowym totalitaryzmem i że trzeba coś zrobić, żeby ich własną skórę, że tak powiem, wygrać na to.
I tu się narzuca jeszcze jedno pytanie, to znaczy wczoraj słuchaliśmy o tym, jak partie komunistyczne francuska i nawet włoska bardzo prędko się pozbierały z tego szoku.
No tak, bo one były w kontekście zachodnim, w kontekście wolnej walki demokratycznej o większość parlamentarną i tu one grały po prostu na odłamach społeczeństwa, które mogły przyjąć tego typu wersje i to im pozwalało zróżnicować się w stosunku do innych partii. Właśnie taki głos lewacki, że tak powiem, na temat tego, że socjalizm istnieje, że jest dobry i że jest w jednym kraju, pozwalał im kanalizować niezadowolenie na przykład robotników. To się oczywiście zmieniło wraz ze zmianą struktur społecznych i wraz z upadkiem komunizmu.
Nie docenia się czasem, że poza tą lekcją taką, że Jałta podzieliła świat, była także lekcja tego, że ludzie mogą coś zrobić. Ja myślę o tym tłumie zebranym na placu Defilad przed Pałacem Kultury. Ale myślę przede wszystkim o tym, co się działo w Budapeszcie, w miastach węgierskich, ale zwłaszcza w Budapeszcie. I myślę, że to była lekcja mądrości, to znaczy przemocą niewiele zdołamy zrobić, dlatego że w przemocy oni są mocniejsi. Po drugie, lekcja jednak wielkości woli ludzi.
Podkreślał pan profesor o tym, że żadna socjotechnika nie jest w stanie wytłumaczyć tego, co się wtedy działo.
No bo czasem są takie próby tłumaczenia historii w sposób, który jest obcy w moim przekonaniu rzemiosłu historycznemu. Historii nie można uprawiać, tak stosując, że to jest takie stare określenie historyka radzieckiego, Pokrowskiego, że historia to polityka skierowana w przeszłość. Nie, historia jest przestrzenią prawdy. I dlatego tutaj powinno być to przesłanie jakby nieinstrumentalne. I chciałbym także powiedzieć, że to kolokwium bardzo bogate i obecność ludzi, i słowa, myśli, które przedstawione tu zostały, to ono jest także przesłaniem do Unii Europejskiej, tego zachodu i wschodu Unii Europejskiej. Zrozummy się nawzajem, mamy odmienne pamięci. 56 rok dla nas to nie tylko rok kryzysu sueskiego, tylko to jest rok porywu narodów, dwóch narodów Europy Środkowej. Że te pamięci odmienne trzeba spotkać, napotkać. No i wreszcie, nie chcę, żeby to zabrzmiało tak banalnym optymizmem, no w końcu teraz ta Europa jednak jest, a w 56 roku jej nie było.